Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 7 grudnia. Dziś wspomnienie świętego Ambrożego, biskupa i wyznawcy, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Belgia. 29 listopada w drodze do Parlamentu Europejskiego zmarła na zawał serca 70-letnia europoseł Zielonych z Francji, pani Michèle Rivasi. W Parlamencie Europejskim zasiadała od roku 2009. W ostatnim czasie zajmowała się aferą Pfizergate dotyczącą niejasnej korespondencji pomiędzy przewodniczącą Komisji Europejskiej, panią Ursulą von der Leyen, a dyrektorem generalnym Pfizera, panem Albertem Bourlą. Pani Rivasi nalegała na upublicznienie wiadomości dotyczących negocjacji na prawie 2 miliardy dawek kryzysu klimatycznego w ramie. Francuska europoseł była także znana, wbrew stanowisku swojej partii, ze sprzeciwu wobec tzw. certyfikatu covidowego oraz obowiązku przyjmowania cudownego eliksiru w ramie przez pracowników służby zdrowia. Na temat tego, czy był to rzeczywiście zwyczajny zawał serca, wolę nie spekulować. Portugalia. Lewicowy rząd, odchodzącego właśnie z urzędu ze względu na korupcyjne afery premiera António Costy, usunął z portugalskiej flagi symbole nawiązujące do religii katolickiej oraz chwalebnej portugalskiej historii. Z flagi zniknęły 5 tarcz symbolizujących rany Chrystusa, sfera armilarna, czyli przyrząd astronomiczny, służący do wyznaczania współrzędnych geograficznych i odnoszący się do odkryć portugalskich żeglarzy, a także 7 zamków stanowiących symbol zdobycia przez Portugalczyków 7 fortec w regionie Algarve podczas 13-wiecznych walk z Maurami. Zgodnie z zasadami rewolucji neomarksistowskiej, by cały dorobek kultury i cywilizacji chrześcijańskiej zastępować zupełnie niczym, wszystkie te symbole na nowej fladze zostały zastąpione przez wielki żółty placek. Koszt opracowania nowego symbolu narodowego Portugalii wyniósł 74 tysiące euro. W wydanym przez lewicowy rząd uzasadnieniu napisano, że zmiana służy większej inkluzywności, pluralizmowi oraz laickości symboli państwowych. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Ambrożego, biskupa i wyznawcy. Ambroży urodził się około roku 340 w Trewirze, w rodzinie chrześcijańskiej. Jego ojciec był prefektem Galii. Po śmierci ojca, Ambroży wraz z matką i rodzeństwem przeniósł się do Rzymu. Tam, wpierw odebrawszy znakomite wykształcenie, rozpoczął karierę urzędniczą. Został namiestnikiem prowincji Liguria Emilia, której stolicą był Mediolan. Po 3 latach, gdy zmarł wyznający herezję arianizmu tamtejszy biskup, zarówno Arianie, jak i katolicy czekali na jego następcę. Wówczas pewne dziecko krzyknęło: Ambroży na biskupa. Słowa te podchwycił mediolański tłum. Cesarz Walentynian II zaakceptował ten wybór, a Ambroży przyjął chrzest, święcenia kapłańskie i 7 grudnia 373 roku również święcenia biskupie. Ambroży zajmował się przede wszystkim badaniem Pisma Świętego. Doprowadził do nawrócenia na chrześcijaństwo świętego Augustyna, którego sam ochrzcił. Skłonił też cesarza Teodozjusza Wielkiego do ustanowienia chrześcijaństwa religią państwową. Był autorem wielu traktatów teologicznych oraz hymnów liturgicznych. Święty Ambroży zmarł 4 kwietnia 397 roku w Mediolanie. Jest patronem pszczelarzy. Stany Zjednoczone. Naukowcy z Amerykańskiego Instytutu Ekonomiki Pracy w opublikowanym w listopadzie opracowaniu postanowili rozprawić się z lewicowym mitem, propagowanym także w Polsce, jakoby zakaz aborcji powodował spadek przyrostu naturalnego. W pierwszym półroczu roku 2023 liczba urodzeń w Stanach, które ograniczyły możliwość zabijania nienarodzonych dzieci, co było możliwe dzięki uchyleniu wyroku Roe kontra Wade, wzrosła. Od czerwca roku 2022 21 stanów wprowadziło ograniczenia w dostępie do aborcji. W konkluzjach naukowcy stwierdzili: z naszej analizy wynika, że w pierwszym półroczu roku 2023 liczba urodzeń wzrosła średnio o 2,3% w Stanach, które wprowadziły całkowity zakaz aborcji, w porównaniu z grupą kontrolną Stanów, w których prawa do aborcji były chronione. Oznacza to około 32 tysiące dodatkowych urodzeń rocznie w wyniku zakazu aborcji. To była sprawka czwarta, a po niej reklama, uwagi warta. Pełny zwrotów akcji życiorys świętego Ambrożego. To doskonała nauka, jak i w jakich przypadkach należy przeciwstawiać się nie tylko władzy doczesnej, ale i duchowej. Od świętego Ambrożego, którego wspomnienie obchodzimy właśnie dziś, możemy nauczyć się naprawdę wiele. Według wielu osób obserwujących tragedię modernizmu w dzisiejszym kościele, święty Ambroży może stanowić na te czasy wzór. Przyszło mu bowiem żyć w czasach ogarniającej kościół herezji arianizmu. Święty Ambroży nie bał się w sposób stanowczy przeciwstawiać błądzącym biskupom i cesarzom. Jego życiorys w sposób niesamowicie wciągający opisała francuska autorka Anne Bernet. I dziś, z okazji wspomnienia świętego Ambrożego, ale także trwającego Adwentu, którego mroźny okres był kiedyś, czyli w czasach bez telewizorów i smartfonów, był czasem m.in. czytania żywotów świętych. Być może, mój drogi słuchaczu, chciałbyś wrócić do tej dobrej praktyki adwentowej. Link z możliwością zakupu tej książki w wydawnictwie Andegavenum będzie pierwszym linkiem w opisie tego odcinka. Anne Bernet, święty Ambroży i jego czasy. Ponownie Stany Zjednoczone. Katolicy w stanie Michigan zorganizowali pikietę modlitewną, aby zaprotestować przeciwko pokazowi Drag Queen o tematyce bożonarodzeniowej pod tytułem Święta Drag Queen. Amerykańscy katolicy od kilku lat starają się uniemożliwić występy grupy. W materiałach promocyjnych spektaklu czytamy: Święta Drag Queen z pewnością wprawią cię w niegrzeczny świąteczny nastrój. Wyciągnijcie więc swoje radosne szmaty i przygotujcie się na bezpośrednią wyprawę na to spektakularne show odbywające się raz w roku. Protest zorganizowało Stowarzyszenie Tradycja, Rodzina i Własność. Jego uczestnicy modlili się naprzeciwko Devos Performance Hall w centrum Grand Rapids, drugiego co do wielkości miasta w stanie Michigan. W geście zadośćuczynienia za przedstawienie zebrani odmawiali różaniec. Choć nie wiadomo, ile osób wzięło udział w pokazie, hala widowiskowa, w której się odbywał, może pomieścić około 2400 osób. Natomiast, co może cieszyć, pomimo bardzo nachalnej reklamy, spektakl zebrał bardzo niskie oceny. Nepal. W listopadzie minister komunikacji i informatyzacji Nepalu, pani Reka Sharma, poinformowała, że jej kraj zamierza całkowicie zakazać korzystania z TikToka. Decyzję rządu uzasadniała tym, że treści udostępniane w aplikacji zakłócają społeczną harmonię i struktury rodzinne oraz relacje społeczne. Za wprowadzeniem zakazu opowiedział się także premier Pushpa Kamal Dahal. Powiedział: po długiej dyskusji na temat tego, jak kontrolować tendencje szerzenia się, braku harmonii, nieporządku i chaosu w społeczeństwie, osiągnięto konsensus między wszystkimi partiami politycznymi, w tym partią rządzącą i opozycją. Ponadto władze Nepalu nakazały, by każda platforma społecznościowa w tym kraju miała w nim też biuro z przedstawicielstwem. Władze liczącego 30 milionów obywateli Nepalu kilkukrotnie kontaktowały się z TikTokiem, ale ten ignorował wszystkie wątpliwości rządu. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część pierwsza. Bóg, najwyższy byt, źródło i Pan wszelkiego istnienia. Kontynuacja punktu 21. Działania stworzeń w rządach Bożych. Porządek wszechświata. Czy Bóg mógłby samodzielnie i własnym działaniem doprowadzić każde swoje stworzenie do jego celu? Mógłby to uczynić bez wątpienia, ale postanowił posłużyć się lepszym środkiem dla doprowadzenia stworzeń do ich celu. Tym środkiem jest działanie jednych stworzeń na drugie, gdyż w ten sposób stworzenia stają się doskonalsze, a i on sam bardziej okazuje swoją wielkość. Jak w ten sposób stworzenia stają się doskonalsze? Dzieje się tak dlatego, że w ten sposób uczestniczą one w działaniu właściwym Bogu, który oddziałuje na swoje stworzenia po to, by doprowadzić ich do ich celu. W jaki sposób Bóg okazuje przez to swoją wielkość? W ten sposób, że gdy suweren ma w swojej służbie wiele sług, które wykonują jego polecenia, to jest to oznaką wielkości, mocy lub majestatu tego suwerena. Czy zatem stworzenia, działając jedne na drugie, wykonują polecenia Boga? Tak, stworzenia, działając jedne na drugie, wykonują polecenia Boga, jako że ich działania nie mogą nigdy wystąpić poza systemem doskonałego i suwerennego uporządkowania boskich rządów. Czy jest niemożliwe, by zaistniał jakiś nieporządek w działaniu jednych stworzeń na drugie, w ramach działania stworzeń jako instrumentów Boga w Bożym rządzeniu światem? Tak, gdyż zawsze ich działanie, jakiekolwiek by ono było, jest skierowane na wspomaganie dobra świata stworzonego i podlega najwyższemu działaniu Boga. Czy stworzenia przez swe działania w stosunku do innych stworzeń są w stanie być przyczyną pewnego konkretnego zła? Tak, stworzenia przez swe działanie w stosunku do innych stworzeń są w stanie być przyczyną pewnego konkretnego zła. Dzieje się to zarówno w porządku fizycznym, jak i w porządku moralnym, gdyż mogą one zakłócić pewien konkretny porządek wśród stworzeń, albo też wśród różnych rzeczy, które podlegają wyrokom i zamiarom Bożym. Czy to konkretne zło pojawia się wbrew porządkowi rządów Bożych? Nie, to konkretne zło nie pojawia się wbrew porządkowi rządów Bożych jako takich. Dlaczego to konkretne zło nie pojawia się wbrew porządkowi rządów Bożych? Dlatego, iż Bóg jest tak bardzo potężny, że to konkretne zło podporządkowuje porządkowi wyższemu, którego mocą Bóg posługuje się dla uzyskania dobra wspólnego. Czy zatem wszystko w działaniu jednych stworzeń na drugie jest wspaniale podporządkowane najwyższemu i suwerennemu działaniu rządów Bożych? Tak, wszystko w działaniu jednych stworzeń na drugie jest wspaniale podporządkowane najwyższemu i suwerennemu działaniu rządów Bożych, gdyż nawet jeśli jedna rzecz wydaje się nieuporządkowana z punktu widzenia rzeczywistości niższej, to jednak zawsze ma mądrą i głęboką przyczynę w rzeczywistości wyższej. Czy tutaj na ziemi jesteśmy w stanie zrozumieć ten wspaniały porządek rządów Bożych na świecie? Nie, absolutnie nie możemy tego uczynić, gdyż musielibyśmy znać wszystkie stworzenia i wyroki Boże. Gdzie uda nam się zobaczyć piękno i harmonię rządów Bożych na świecie w całym ich splendorze? Dopiero w niebie zobaczymy w całym splendorze piękno i harmonię rządów Bożych na świecie. Punkt 22. Aniołowie. Hierarchie i porządki. Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. W ubiegły wtorek Sejm wybrał nowego rzecznika praw dziecka. Została nim 34-letnia prawniczka pani Monika Horna-Cieślak. Jej kandydaturę poparli posłowie Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy. Następnie wybór został zatwierdzony przez Senat. W trakcie przesłuchania podczas połączonych sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pani Horna-Cieślak zadeklarowała, że będzie wspierać w szkołach tęczowe piątki, na równi z, uwaga, świętem zmarłych, które organizują dzieci katolickie. Co więcej, w wywiadzie dla RMF FM zapytana o to, ile jest płci, odpowiedziała, że nauka idzie w tym zakresie do przodu oraz że niebinarność jest faktem. I choć w rozumieniu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności, nowa pani rzecznik zamierza temat dzieci nienarodzonych, jak i wszystkie inne tematy dotyczące dzieci, konsultować z dziećmi. Powiedziała: będę rozmawiała z dziećmi, które mają różny światopogląd i myślenie o świecie. Ponownie Polska. Wiele wskazuje na to, że redakcja Gazety Wyborczej została opanowana przez szurów i foliarzy. W gazecie czytamy: ministrem zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego została Ewa Krajewska. Pełniąc stanowisko głównego inspektora farmaceutycznego, dopuściła do tego, że ponad 117 tysięcy osób w Polsce dostało szczepionki na COVID-19, które mogły mieć wady. Ich użycie mogło zagrażać zdrowiu lub życiu pacjentów. Dalej w artykule czytamy, że w roku 2021 Europejska Agencja Leków przekazała do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informację o podejrzeniu wystąpienia wady w cudownych eliksirach wyprodukowanych przez firmę Janssen. Podawanie jednej z partii produktu niosło ryzyko, że spowoduje on chorobę lub szczepionka będzie miała niewłaściwe działanie. Ku oburzeniu Gazety Wyborczej podobnie było ze zgłoszeniem wady preparatu firmy Moderna, którego podanie mogło, jak czytamy, stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Teraz Gazecie Wyborczej nie podoba się, że nowa pani minister nie wycofała wtedy wadliwych produktów z obrotu. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. 2,5 roku temu na dobre przylgnąłem rozumowo do tradycji katolickiej. Pamiętam, że od pierwszego momentu stanąłem przed problemem, przed którym stoją chyba wszyscy wierni tradycji. Stanowi on wielkie wyzwanie, a dla mnie dodatkowo bardzo wyraźny sygnał, że bez pomocy Najświętszej Maryi Panny, bez łaski, bez odpowiednich natchnień, nie będę w stanie tego problemu rozwiązać. O jakim wyzwaniu mówię? Chodzi o rozmowy z tymi moimi ukochanymi braćmi w wierze katolickiej, którzy jeszcze tradycji nie odkryli. Przecież temat takich rozmów może być dla człowieka zupełnie szokujący. Jak to? Nasz Kościół jest obecnie w rękach ludzi, którzy, świadomie lub nieświadomie, podmieniają religię katolicką? Jak to? Msza święta, na którą całe życie chodziliśmy, ma bardzo poważne wady i stanowi wręcz zagrożenie dla wiary katolickiej człowieka. I jak to wszystkie te wielkie ruchy jak neokatechumenat, domowy kościół, zespoły parafialne z gitarami, wielkie msze z modlitwą o uzdrowienie, zaśnięcia w Duchu Świętym, modlitwa językami, to wszystko miałbym teraz mieć odwagę czy wręcz czelność publicznie zanegować? Przecież poznałem tam tylu ludzi dobrej woli. Przecież spotkałem tylu kapłanów, którzy starają się czynić dobro. Przecież odbyłem tyle ważnych spowiedzi. Może lepiej byłoby milczeć, niż mówić teraz ludziom, że religia katolicka jest inna. I że nie, tu nie chodzi o to, że o gustach się nie dyskutuje i że być może dla jednych katolików dobry jest neokatechumenat, dla innych inna wspólnota, a dla mnie tradycja. To nie jest tak. Albo jak spojrzeć w oczy tym wszystkim ludziom i powiedzieć im, że nowa msza, w której wychowywały się miliony katolików, w tym ja, i msza tradycyjna różnią się znacznie bardziej niż, jak to się błędnie sugeruje, oprawą. Ale Dawid, czy ty próbujesz powiedzieć, że przez ostatnie 50 lat nie było w kościele niczego dobrego? Nikt się nie nawracał, nikt się nie spowiadał, nikt się nie chrzcił, nikt nie był leczony ze zranień, nikt nie naprawił swojego małżeństwa. Nie było żadnych owoców, rekolekcji, pielgrzymek. To próbujesz powiedzieć, Dawid? Nie, nie to. Ująłbym to tak, że choć przez ostatnie kilkadziesiąt lat modernizm wypłukał z kościoła bardzo dużo katolickości, to oczywiście nie wypłukał jeszcze całej. A zresztą nie jestem wystarczająco mądry, aby całą tę sprawę zrozumieć. Natomiast to, że ktoś sukcesywnie i bardzo konsekwentnie podmienia religię katolicką na wyznanie, które jest coraz mniej katolickie i które prawdziwy katolicyzm coraz mniej przypomina, tylko że coraz mniej ludzie są w stanie to zauważyć, bo pokolenia się zmieniają. Na pojęcie tego wystarcza mi rozumu. Tylko jak teraz o tym mówić? Nie chodzi o to, że brak mi odwagi, ale jest obawa, by odbiorca nie pozostał zgorszony, zachwiany. Tutaj po ludzku naprawdę jest bardzo trudno i dlatego od razu wiedziałem, że bez pomocy Najświętszej Maryi Panny daleko nie zajdę. I że albo bardzo wielu ludzi zrażę do siebie, lub co gorsze do tradycji, albo szybko zacznę rozmywać prawdę i mówić, że dla każdego coś miłego. Dla mnie tradycja, dla kogoś ruchy charyzmatyczne. O gustach się nie dyskutuje. Zresztą po co w ogóle kogokolwiek przekonywać do tradycji? A jednak tego wymaga bycie katolikiem, przyznawania się do swojej wiary, a samo stwierdzenie jestem katolikiem w dzisiejszych czasach nie jest już wystarczająco konkretne. Nie jestem katolikiem adjornamentowym. Nie chcę być katolikiem dostosowanym do dzisiejszych czasów. Jestem lub przynajmniej usiłuję być. Następne słowa przychodzą mi z trudem przez wzgląd na to, jak mogą być odebrane. Katolikiem prawdziwym. Staram się być katolikiem prawdziwym, który wyznaje naukę Kościoła zgodną z całą tradycją. A problem stanięcia wobec ludzi, którzy są przekonani, że wyznają religię katolicką i powiedzenia im, że ktoś ich oszukał. I zrobienie tego w taki sposób, aby ich nie zniechęcić, ale uprawdopodobnić, że człowiek ten zwróci się do tradycji. Oto problem, którego bez pomocy Najświętszej Maryi Panny wolałbym nie ruszać i nie zamierzam. Ale z jej pomocą muszę. Bo na tym polega miłość bliźniego. Głęboko wierzę w to, że obietnica Pana Jezusa, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, dziś realizowana jest przez tradycję katolicką. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz, sprawdź proszę, czy masz włączony dzwoneczek obok subskrypcji. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika przez regularne wsparcie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo przez jednorazową wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Przypominam Ci też o książce o świętym Ambrożym. Święty Ambroży, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.